sercu Krakowa. Bądź turystą w swoim mieście. Złap dystans z Międzynarodowym Centrum Kultury.
Michał Wiśniewski, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. Po środku rynku stoją sukiennice. Centralny punkt miasta, pępek, pępka świata. Budynek powstał jako wielkie centrum handlowe i tak na dobrą sprawę pokazywał, czym był Kraków przez setki lat. Od okresu średniowiecza rynek główny to miejsce przecięcia szlaków handlowych, bardzo ważny punkt wymiany handlowej i co ciekawe, niedługo po lokacji miasta ta handlowa funkcja generuje tak duże przychody, że miasto jest w stanie rozpocząć budowę fortyfikacji, meliorować meandry Wisły w pobliżu, ale także inwestować w tak spektakularne realizacje jak sukiennice. Pierwsze kramy przy rynku były budynkami drewnianymi. Wybudowane zostały właśnie w centralnej części rynku po to, aby dawać schronienie dla osób handlujących tymi najbardziej, nazwijmy to, prestiżowymi towarami. Przyprawy, wyroby jubilerskie, samosowo sukiennice od sukna pochodzące, warte jest też tutaj przywołania. Pamiętajmy, że w Krakowie handlowano miedzią, handlowano srebrem, handlowano bardzo cennymi kruszcami i to wymagało pewnej oprawy, pewnej przestrzeni, w której taki handel mógł się odbywać. Już w XIV wieku podjęto budowę nowego, tym razem już trwałego budynku, podłużnej hali o gotyckiej konstrukcji. W swoim pierwotnym kształcie sukiennice, tym gotyckim z czasów Kazimierza Wielkiego, sukiennice przetrwały do wieku XVI. Do XV wieku kontakty chociażby z Bizancjum pozwalają na zaopatrywanie miasta w przyprawy pochodzące z jedwabnego szlaku. To się potem skończy, szczególnie od XVI wieku, od momentu, kiedy Turcja znajdzie się właściwie po drugiej stronie gór, plus oczywiście obsługa całego tego rynku surowcowego. Niedaleko budynku sukiennic znajdował się gmach, budynek wagi miejskiej. Kraków miał bardzo ważny przywilej dotyczący prawa do ważenia towarów i potem ich stemplowania. Swoim stemplem oznaczano sól, ale także miedź, także ołów, które tutaj sprowadzano przede wszystkim z górnych Węgier, czyli ze Słowacji. Z tego miasto żyło, no i oczywiście na tym rosły fortuny tych najbogatszych, najzamożniejszych mieszkańców. Z kolei handel tymi takimi bardziej uciążliwymi towarami, jak nie wiem, mięso, jak ryby czy warzywa, odbywał się poza sukiennicami, przede wszystkim wzdłuż ulicy Stolarskiej, na małym rynku. Mały rynek był takim miejscem, który obsługiwał ten, jakby to powiedzieć, bardziej uciążliwy element życia krakowskich kupców i handlarzy.
Angelika Madura, Międzynarodowe Centrum Kultury. Przechadzając się po rynku głównym, zwiedzając Wawel, sukiennice, Kościół Mariacki, można być pewnym, że zawsze gdzieś w pobliżu znajdziemy ruchomy wózek, na którym znajdziemy obważanki. Obważanki to najbardziej rozpoznawalny symbol Krakowa. Czym tak naprawdę są obważanki? Przepis na obważanek wydaje się prosty. Potrzebujemy mąki pszennej, mąki żytniej, wody, soli, drożdży, cukru i oleju. Ale tak naprawdę to, co odróżnia obważanek od precla czy bajgla, to to, że zanim ten warkocz trafi do pieca, na kilka sekund ląduje w gorącej wodzie. W wodzie o temperaturze 80-90 stopni. Po tym krótkim ważeniu wkładamy go do pieca, posypujemy solą, makiem lub sezamem i pieczemy w temperaturze 200 stopni.
Łukasz Galusek, Międzynarodowe Centrum Kultury. Tak jak dziedzictwo w jakiś automatyczny sposób kojarzy nam się z zabytkami, do nich jesteśmy przyzwyczajeni, wiemy, że to jest coś bardzo cennego, materialnego, co dziedziczymy z przeszłości, tak zdefiniowanie dziedzictwa niematerialnego, czegoś, co istnieje, co jest, ale przekazywane jest w sposób ciągły i nieprzerwany z pokolenia na pokolenie, jako rytuał, jako rzemiosło, jako wiedza. To są nowe aspekty dziedzictwa, które dopiero niedawno zostały w jakiś sposób ujęte i rozpoznane. Rynek krakowski skupia, ogniskuje bardzo wiele takich dziedzictw niematerialnych krakowskich, bo przecież niematerialnym dziedzictwem jest hejnał, szopki, lajkonik, obwarzanki, zaczarowany dorożkarz, gołębie. To są wszystko zjawiska, tradycje i jednocześnie chcę powiedzieć, że Kraków jako taka skarbnica niematerialnego dziedzictwa jest dość wyjątkowy w Polsce, bo nasza historia, zwłaszcza w XX wieku, potoczyła się tak, że te tradycje w największych miastach Polski zostały przerwane, ucięte, pozostały bez kontynuacji. Mamy sporo przykładów dziedzictwa niematerialnego związanego z życiem wsi, z kulturą tradycyjną wiejską, ale jak chodzi o kulturę miejską, to właśnie z tych powodów, o których wspomniałem, burzliwej historii i bardzo dramatycznej wymiany ludności w wielkich miastach, albo zniszczeń tych miast, jak Warszawa, tych tradycji miejskich właśnie niewiele się zachowało. Poznań ma trochę tych tradycji. Rogale świętomarcińskie urosły do symbolu czegoś bardzo poznańskiego, takiego święta miasta, tradycja bambergów poznańskich. To istnieje. Ale już na przykład pierniki toruńskie, z tym jest pewien kłopot, bo oczywiście wszyscy wiemy, że w Toruniu wypiekane są pierniki, ale już straciliśmy kontakt z kontekstem tego, a to się wiąże z jakby utratą pamięci o niemieckim Torn, dzisiejszym Toruniu, i o tym, że w kulturze niemieckiej były trzy takie miasta piernikowe. Wszyscy w Niemczech znają pierniki akwizgrańskie i pierniki norymberskie. My też znamy pierniki norymberskie, to są te podbite opłatkiem. Więc te tradycje niematerialne też pokazują coś, co nam czasem umyka albo co nas wiąże z jakimiś innymi obszarami, ale rzeczywiście pod względem ilości tego dziedzictwa niematerialnego, które ciągle w mieście jest żywe, Kraków jest wyjątkowy.
W połowie XVI wieku miał miejsce pożar sukiennic. Pracę przy odbudowie prowadził między innymi Jan Maria Moska, zwany Padovano. Należał do grona artystów, którzy pochodzili z Włoch. Od początku XVI wieku, od czasów króla Aleksandra Jagiellończyka, potem Zygmunta Starego, Włosi stanowią elitę artystyczną miasta i elitę artystyczną kraju. Pojawia się nowa moda. Zygmunt Stary miał okazję oglądać dzieła Włochów na Węgrzech. Jego żona była Włoszką, Bona Sforza. Włosi zostają zatrudnieni przy odbudowie Zamku Królewskiego, który też spłonął pół wieku wcześniej. W Krakowie pracuje Francesco Fiorentino, Franciszek Florenczyk, Bartolomeo Berecci z miejscowości Pontasieve nieopodal Florencji. Dosłownie w ciągu życia jednego pokolenia, na samym początku XVI wieku, obserwujemy gwałtowną zmianę w wyglądzie stroju, mody, kształtu kultury, literatury. Włosi urastają do rangi tych, którzy potrafią najlepiej. Padovano reprezentuje kolejną grupę, która dociera do miasta, która pracuje w mieście. Właściwie już od lat 30. XVI wieku pracuje na Wawelu, pracuje w Tarnowie. No i tutaj właśnie jest odpowiedzialny za wybudowanie galerii, które prowadzą na wyższą kondygnację, oraz za nowe zwieńczenie budynku sukiennic, a więc wielką attykę kryjącą nową konstrukcję dachu. taki moment refleksji, zastanowienia się nad tym, co z tym budynkiem robić, przychodzi po ustanowieniu nowoczesnego samorządu. W 1866 roku, jeszcze przed ustanowieniem autonomii galicyjskiej, Kraków zyskuje nowe możliwości prawne i administracyjne dotyczące właśnie samorządności. Jeden z najważniejszych projektów, które będą zrealizowane w kolejnych latach, dotyczy przebudowy rynku, wymiany nawierzchni, ale także uporządkowania tego, co na rynku się znajduje. A w tym czasie, w latach 60., 70. XIX wieku, na rynku wciąż znajduje się obok sukiennic kilka innych rzędów kramów. Często jeszcze o średniowiecznej proweniencji. To są budynki mniej spektakularne od samych sukiennic, częściowo drewniane. Zapada decyzja, aby je wyburzyć, a same sukiennice zostają poddane czemuś, co nazwalibyśmy konserwacją. W rzeczywistości była to przebudowa, którą prowadził krakowski architekt Tomasz Pryliński. Jego dziełem są neogotyckie arkady, które towarzyszą sukiennicom po obu stronach. On też zaproponuje neorenesansowy pawilon po środku, który stanowić będzie wejście na górną kondygnację. Kondygnację, gdzie w 1879 roku otwarte zostaje pierwsze w Polsce Muzeum Narodowe. W związku z tym, że nasz kraj był podzielony, nie istniał w XIX wieku, nigdy nie wybiliśmy się na taką wielką narodową kolekcję artystyczną. Próby utworzenia Muzeum Narodowego w Warszawie zostały zniweczone przez wybuch Powstania Styczniowego. Margrabia Wielopolski dążył do tego, aby taka kolekcja i takie muzeum powstało. W związku z czym dopiero autonomia galicyjska stworzyła warunki do tego, żeby zacząć na serio myśleć o narodowej kolekcji. Kolekcji, która obejmowała dary, obrazy Siemirackiego chociażby, ale która też stała się przestrzenią, gdzie mogli wypowiadać się najważniejsi artyści związani z przechodzącą wówczas taką kluczową, fundamentalną zmianę Akademią Artystyczną w Krakowie. To właśnie w tym czasie na czele Akademii staje Jan Matejko i to on tutaj w Krakowie stworzy tą nową, taką wizualną opowieść, narrację o historii naszego kraju, naszego narodu. No i jednym z bohaterów tego, co działo się w tej galerii w kolejnych latach, był Jan Matejko, a więc postać kluczowa dla tworzenia polskiej mitologii narodowej. Malarz, którego jednym z najważniejszych obrazów jest obraz przedstawiający zadumanego, zamyślonego nad losami Polski Stańczyka.
Jesteśmy przy sukiennicach, to czas na kolejną legendę. Legendę o Stańczyku, błaźnie króla Zygmunta Starego. Stańczyk, jak to błazen, bardzo lubił psikusy i żarty, które sprawiał dworzanom Zamku Wawelskiego. Próbował oszukać dworzan, mówiąc im, że jest magikiem i że jeśli stanie przy sukiennicach wśród kramów, to kramarka zbije wszystkie swoje dzbanki. Oczywiście oni mu nie uwierzyli, powiedzieli mu, no jak to, przecież nie jesteś magikiem. Więc Stańczyk udał się na kramy przy sukiennicach, stanął na podejście, machnął ręką, a kramarka wszystkie dzbanki zbiła. Oni byli bardzo zaskoczeni, złapali Stańczyka, przywlekli go przed oblicze króla i powiedzieli, że jest magikiem, a magików w tamtych czasach nie traktowano dobrze. Co się okazało? Stańczyk umówił się wcześniej z kramarką, oczywiście obiecując jej sowitą zapłatę, że na jego znak ona zbije wszystkie swoje dzbanki. I cała sprawa z magią Stańczyka została rozwiązana.
W pewien sposób mit Stańczyka powraca w wieku XIX. Po Powstaniu Styczniowym, kiedy Polska znajduje się w żałobie, coś wyjątkowego wydarzyło się tutaj w Krakowie, w Galicji. Przegrana w wojnie z Prusami sprawiła, że Austria zmienia zupełnie o 180 stopni swoje podejście do poszczególnych regionów, w tym także do Galicji. Galicja zyskuje autonomię. Pojawia się nowa rzeczywistość polityczna, rodzi się nowoczesna demokracja. Sądzę, że to jest taki wątek historii Polski, który gdzieś umyka z tej ogólnonarodowej opowieści. Z tej rzeczywistości wybrzmiewa bardzo głos środowiska, często trochę mylnie nazywanego konserwatywnym. środowiska Stańczyków, które postanawia zaakceptować tę nową rzeczywistość i wykorzystać ją dla potrzeb takiego odrodzenia społecznego, gospodarczego. Zamiast organizować powstania, skupmy się na rozwoju gospodarczym, skupmy się na podnoszeniu jakości życia i skupmy się też na stworzeniu takiej na nowo opowieści o tym, kim my jesteśmy. Ten ustalony pod koniec XIX wieku kształt sukiennic, on bardzo szybko zaczął razić i przeszkadzać. W wieku XX kilkukrotnie zastanawiano się nad kolejną przebudową sukiennic i nad pozbyciem się całej tej neorenesansowej, XIX-wiecznej dekoracji. Dopiero w latach 50. krakowski konserwator zabytków Józef Lepiarczyk podjął decyzję przełomową w pewien sposób w historii myślenia o zabytkach polskich, aby to ważne dzieło XIX-wiecznej architektury zachować. Od tego czasu już nikt na sukiennice ręki nie podnosi.
Współcześnie sukiennice to tak naprawdę rzędy kramów, głównie kramów z biżuterią, pamiątkami, rękodzielnictwem. Nie byłam w sukiennicach, tak żeby po prostu pooglądać kramy, pooglądać pamiątki. Nie zdarzyło mi się. A nie byłam raz w sukiennicach, kupowałam tutaj szachy, bo z drugiej strony jest taki sklep z drewnianymi, naturalnymi wyrobami i tam są przepiękne rzeźbione szachy. Rzeźbione, ale też odlewane. Ja wtedy pamiętam, że kupiłam szachy, które przypominały uczestników bitwy pod Grunwaldem.
W sercu Krakowa. Bądź turystą w swoim mieście. Podcast został zrealizowany przez Free Range Productions na zlecenie Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie.